Ale tu ładne położenie jest nad tym jeziorem, pięknie.
Oj, znowu się zahaczyłam o dziką różę.
Przed nami 6 łodzi rybackich, spokojna woda, piękna pogoda i piękne wspomnienia. Można powiedzieć, że chyba był to gdzieś rok 2005. Przyjechałam na teren Lubinia i zobaczyłam taki obelisk kamienny, na którym były niemieckie napisy. I my, co to za napisy? I nawet nie mogłam przeczytać. Przyjechałam po raz drugi. Był czarnoziem obok, więc tym czarnoziemem posmarowałam te niemieckie napisy. Zrobiłam zdjęcie, żeby to można było odczytać. No i poprosiłam znajomą, żeby mi pomogła w tym, bo te nie były one kompletne, były ubytki, w tym czas zrobił swoje. I no i odczytaliśmy to nazwisko. I chciałam się dowiedzieć jak najwięcej. Pytałam się przede wszystkim rybaków, czy może oni coś wiedzą, bo najbliżej jest tutaj baza rybacka posadowiona. Oczywiście nikt nie wiedział. I moja koleżanka z Niemiec doradziła mi, żeby z książki adresowej wziąć te nazwiska i do osób, które się nazywają Quistorp, wysłałam 14 listów z jednakowym zapytaniem. I o dziwo, po tygodniu dostałam pierwszą odpowiedź już mailem i zaczęły spływać do mnie informacje. Od tamtej pory moje zainteresowanie rozpoczęło się, można powiedzieć, intensywnie bardzo. I jak spływały kolejne listy i znajomy z Berlina mi to tłumaczył, to ja byłam cała w skowronkach, bo nagle zaczęłam poznawać historię nie tylko rodziny Quistorp, ale również i Lubinia, dawną historię Lubinia i zakładu przede wszystkim tego zakładu, tej cementowni lubińskiej, która była żywicielką tych terenów, która wpłynęła na rozwój, na życie. No można powiedzieć, że Lubiń był, przez to, że ta cementownia tutaj istniała, została zbudowana, no to Lubiń bardzo dużo zyskał. Był bardzo ważnym miejscem. Jak to jest? Nikt nie podlewa, same gruzy.
Ale gruzowisko.
A roślinność sobie tak bujnie porasta ten teren. Moi rodzice przyjechali tutaj po wojnie, osiedlili się, jak większość tych ludzi, bo nie mógł się tutaj osiedlać kto chciał, tylko kto miał zezwolenie na pobyt tutaj, głównie osadnicy wojskowi. W związku z tym ja tylko tutaj jako dziecko to biegałam po tym obiekcie. No, były wtedy kominy bardzo wysokie, piękne obiekty były. Pamiętam, jak ludzie kafelki ze ścian skuwali, bo były takie ładne, jeszcze w sklepach nie było. Nawet niektóre były kolorowe. No, myśmy po prostu jako dzieci latali po tym zakładzie, zaglądali w różne zakamarki, do jakichś tuneli, gdzieś tam jakiś korytarz prowadził. No rodzice na pewno się od nas bali, ale można powiedzieć, że nasze takie podchody, jak dawniej dzieci bawiły się głównie w podchody, no to tutaj głównie kroki kierowaliśmy na tą lubińską cementownię. I nad nami takie sklepienia i solidne mury i zawiasy. Bardzo dużo fragmentów jeszcze, które czekają na rozbiórkę. A jak pięknie ptaki śpiewają teraz, bujnie porasta ten teren roślinność, a my w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, dotykamy historii sprzed 170 lat. Idziemy teraz zobaczyć jeszcze nad wodą, gdzie była taka hala, gdzie naprawiano łodzie rybackie. Można powiedzieć, że to było tak jakby, jak gdyby Lubin był miastem, to było takie miasteczko w mieście. Było to bardzo ładnie ogrodzone, obiekty były w dobrym stanie, ładnie to wszystko wykończone, takie łuki, sklepienia, takie wbetonowane chodniczki, uliczki. No po prostu to było bardzo dobrze zagospodarowane, wykończone, ładne. No po prostu, no dzisiaj takich obiektów ja tutaj, można powiedzieć, jako osoba dorosła, to no nie spotykam. Kiedy to powstało, z historii, którą się zajmuję, dowiedziałam się, że w 1855 roku Johannes Quistorp odkupił ten zakład, w którym zlokalizował fabrykę cementu, tu wcześniej, może nie tak ogromny zakład, ale już tutaj było coś podobnego, ponieważ Anglicy już przed Quistorpem produkowali cement portlandzki i Quistorp zainwestował w to miejsce i tutaj po prostu rozwijał ten biznes. cement portlandzki to jest no, głównie stosowany był do fortyfikacji wojennych, do umocnień. No, cement takiej najwyższej jakości, który jest po prostu solidny. Nie można go, jak to mówią, nie można go skruszyć tak sobie. Jest to solidny materiał.
To przejdźmy się trochę po tym terenie, jak już jesteśmy. Wiszą sieci, to są sieci rybackie?
Tak, ponieważ po wojnie tutaj zlokalizowano bazę rybacką. Zatrudnienie dostali tutaj osadnicy, których rybaczki uczyli Niemcy. Mieli za zadanie naszych osadników nauczyć zawodu. No i tutaj po wojnie się właśnie zlokalizowała baza rybacka Piast i ona tutaj rozwinęła swoje skrzydła i tutaj bardzo dużo rybaków dostało pracę. Proszę zobaczyć, wchodzimy. Chodzimy. Jakie to solidne, a jak ładnie wygląda. Mogłoby być tu maleńkie muzeum. Na końcu jest okienko. Jak to nazwać? Bunkier, dla mnie to bunkier. Lubiń w 1939 roku, to już jest przed wojną, liczył 2300 mieszkańców. Dzisiaj trzy sołectwa, Wicko, Lubiń i Wapnica, liczą razem trochę ponad 1000. Więc różnica jest bardzo duża, ale jeżeli mówimy o czasach przedwojennych, to Lubiń również był bardzo prężnie rozwijającą się miejscowością. Były tutaj przede wszystkim samowystarczalni byli. Mieli tutaj piekarnie, kawiarnie, dom towarowy pierwszy tu w Lubinie powstał za czasów.
A gdzie on był? Możemy zobaczyć, gdzie to był
dom towarowy. Przejdziemy później, bo to będzie wyżej, a teraz jesteśmy na terenie cementowni. Więc tutaj było bardzo dużo takich różnych małych zakładów, które wytwarzały, czy garmażerka, cukiernia, piekarnia, sklepy spożywcze, przemysłowy, no to dom towarowy, który świadczył, no miał w tamtym czasie nawet w Międzyzdrojach nie było domu towarowego. Dzisiaj ostały się jedynie już takie ruiny, ale to ewenement w tamtych czasach. I ten, kto pracował na cementowni, to miał zniżki i miał specjalną książeczkę, którą okazywał i wtedy miał zniżkę. Na święta również. Pracy nie brakowało, ponieważ cementownia była bardzo dużym zakładem. W pełnym rozkwicie zatrudniała ponad 800 pracowników i były tutaj różne zawody. Kiedy na przykład było mniejsze zapotrzebowanie na cement, to te inne zawody pracowały na to, żeby nie było przestoju. Cementownia wręcz ogłaszała się, że na zlecenie wykona różne prace. Także oni sobie świetnie radzili. Mieli tu fabrykę beczek, która produkowała 25 tysięcy sztuk beczek rocznie. Mieli tutaj zakłady elektryczne, rymarskie, stolarnie, ślusarnie. Po prostu to był zakład samowystarczalny. Miasto w mieście.
Okej, to przejdźmy może chociaż trochę tam.
Idziemy teraz, zobaczymy te solidne ruiny. Solidne ruiny, które są przepiękne, masywne, mają piękne wykończenia, takie łuki, tak pięknie to wyrobione, z cegiełki czerwonej. Tak jak pani tutaj widzi, to był ten główny taki budynek, gdzie tutaj było właśnie wiele zakładów się mieściło. Jeszcze się ładnie prezentują, okazały dom. Nie wiem, co go czeka, pewnie to, co resztę cementowni, która już, można powiedzieć, legła w gruzach.
To spróbujmy może gdzieś
Dobrze.
Z boku.
To idziemy. Ale tu jaki piękny, jaka ta łąka, jak tu jest ładnie, jak ptaki śpiewają. Proszę zobaczyć, jakie strzeliste, wysokie mury, jakie solidne. Także idziemy teraz, widzimy tutaj, przed nami jest była baza rybacka, gdzie przypływały łodzie rybackie, kutry rybackie. Wcześniej zawijały tutaj barki Quistorpa i jeszcze inne statki, ponieważ był tutaj port, w którym pracowały prężnie urządzenia, które napełniały dźwigi, które przewoziły kredę do samego brzegu portu, suwnice, które poruszały się, te piece obrotowe. Poza tym tutaj napełniano też cement, była taśma produkcyjna, która worki napełniała cementem. Jak oglądamy zdjęcie, to widzimy, że ten port, gdzie teraz stoimy, to tętnił życiem i było tak dużo urządzeń różnych, że się zastanawiamy, co też tam jeszcze mogło być. Po tych schodach, a tu będzie pewnie zamknięte, myślę, bo tutaj jeszcze rybacy użytkują te pomieszczenia, bo widzimy, że są kłódki. Ale schody się jeszcze dobrze trzymają. zobaczymy, czy tutaj jest kłódka, a więc tu nie wejdziemy.
Dobrze, zobaczymy, może da się ją jakoś...
O, niestety. Ale powiem pani, to zamykane. Że nigdy tutaj nie byłam w środku. Tutaj po lewej stronie były zabudowania. Mieszkał właśnie tutaj ten zarządca cementowni. Tu były laboratoria. Po drugiej stronie były te wszystkie urządzenia, dźwigi, suwnice. I tutaj się po prostu odbywał ten cały biznes, gdzie ładowano barki, podpływały, ładowano cement na barki i ruszał on do Rosji, czy do Danii, czy do Szczecina. No, kto zamówił, to tam po prostu ten cement płynął. Bo wiadomo, że Quistorp miał też własną flotę dla własnych potrzeb, miał kilka barek, miał też jakieś takie nieduże stateczki, które obsługiwały ten jego port na jego potrzeby. Nawet kredy przywożono przecież z Rugi, bo tej kredy tutaj było za mało do produkcji cementu. Nasze złoża miejscowe tutaj się już skończyły, a więc wykupił złoża kredowe w Rugi, czy na Rugi, i przywożono stamtąd, żeby wspomóc tą produkcję miejscową tu.
Powolutku.
Ładny teren w ogóle.
Dlaczego Quistorp wybrał ten teren?
Dlaczego? No przede wszystkim lokalizacja. Blisko woda, bardzo łatwo przewozić towary. Droga morska była zawsze najtańsza. Poza tym olbrzymi teren, no kilkanaście hektarów. Także lepszego terenu chyba nie mógł wybrać.
To idziemy dalej.
To był mądry człowiek. Wiedział, co robi. Miał głowę na karku.
I do interesów.
Tak, do interesów. I przede wszystkim miał dobre serce dla ludzi. To teraz idziemy taką drogą, gdzie też był jeden z trzech wjazdów na cementownię, zakończony solidną bramą. Jeszcze zostały słupki ogrodzeniowe. Idziemy po takiej wielkiej ulewie, to jeszcze mamy pod nogami bagna. Po lewej stronie zostały jeszcze ruiny fabryki beczek, w których sprzedawano i transportowano cement do Rosji, do Danii, do Szczecina i do każdego, kto go kupił. I do tych beczek wkładano takie malutkie monety z napisem Quistorp Cement Fabryk. I nawet czytałam, taka informacja była, że niektóre z tych małych, może to nie są monety, tylko takie żetony, to niektóre były nawet pozłacane. Czy to prawda? Jedną z takich mam. Kupiłam sobie taką monetę na eBayu. Nie jest pozłacana, ale rzeczywiście jest z napisem. Także jest dowód na to, że jest to prawdą. Teraz idziemy w prawo, gdzie była ta mała stocznia. Wszystko teraz porasta bujna zieleń. Mamy tutaj dużo dzików, też grasują. Niebawem staną tutaj na pewno okazałe budynki apartamentowe, w których ludzie po prostu wykupią sobie ładne mieszkanka i będą podziwiać uroki naszego Zalewu Szczecińskiego i okolic. No, idziemy teraz te haszcze, zobaczymy, czy jest przejście. Ale margaretki obrodziły, jakie piękne.
Margaretki piękne.
Jest, jakie ładne margaretki. Zrobimy zdjęcie. Przecudne. Z tego, co dostępne są dokumenty, to Quistorp był bardzo dobrym pracodawcą. Miał bardzo dobre serce. Jego traktowano po prostu jako świętego. Sprawy ludzkie, socjalne, dobro człowieka. Nie mówię, że on nie zarabiał, bo ci ludzie pracowali na ten jego zysk, na ten jego dobrobyt. Ale on miał bardzo dobre podejście do pracowników. Mówił, że najpierw trzeba zadbać o pracownika, o jego sprawy socjalne, bytowe, stworzyć mu lepsze warunki do życia. Wtedy on będzie lepiej pracował. Będzie też i zadowolony, będzie bardziej wydajny. Poza tym, no, jakim był pracodawcą? Wybudował w Lubinie szkołę dwuklasową, szkołę zawodową, która uczyła zawodu przyszłych pracowników cementowni. Wybudował dom dla wdów, dla sierot, była czytelnia, tak jak teraz się kluby buduje, więc wybudował 150 mieszkań dla swoich pracowników. I jak widzimy te domy murowane, to te domy to są na tamte czasy, co wybudował, to one jeszcze dzisiaj są ładne. W Wapnicy przecież wybudował pierwszy hotel. Hotel na wsi to jest nie do pomyślenia, a on już był na 15 miejsc. Na dole była sala, gdzie stało pianino. Była piękna scena, zresztą nie jedna taka sala była w tych miejscowościach. Niemcy, widać, się lubowali w tym. Były takie te biersztuby, były różne teatrzyki. Poza tym też Quistorp, Johannes Quistorp, wybudował piękny park taki w Lubinie, gdzie były ładne alejki, drzewa nasadzone, bardzo ładne. Poza tym był sztuczne takie jeziorko, gdzie można było nad nim posiedzieć. Była orkiestra fabryczna, która grała na różne okazje, jak były wolne dni od pracy. No to bardzo Quistorp dbał o morale ludzi. No przede wszystkim, jak nawet do tej szkoły jego przyjmowali, to warunek w statucie jest napisane, że musiał być przyszły adept szkolny ochrzczony, później musiał chodzić w niedzielę do kościoła i musiał się moralnie prowadzić. Nie było łatwo, była dyscyplina, ale jak widzimy, to Quistorp świetnie to miał zorganizowane, a dobro pracownika i jego rodziny było dla niego, można powiedzieć, na pierwszym miejscu.
Czy pani pamięta, że tutaj były jeszcze normalne budynki?
Oczywiście, to było bardzo dużo budynków, a najbardziej utkwił mi w pamięci taki pomost podtrzymywany co najmniej 50 kolumn olbrzymich, po których górą jeździł dźwig, czyli taka suwnica. To było tak piękne i tak masywne, że może jeszcze zobaczymy tam dalej te fragmenty. Chciałabym, żeby pani to zobaczyła, bo to było takie najbardziej okazałe. A więc idziemy trochę dalej. Te podpory olbrzymie, lane chyba z cementu portlandzkiego, bo tak wygląda, tak solidne, to zostało już 2, 4, 6, 8, 10 podpór. A to było na całej długości cementowni i po tym górą tam były szyny i po tym jeździł dźwig. Zresztą widzimy go na zdjęciach. Także to się jeszcze zachowało. Ale to jest tak solidne.
Tak. A do którego roku jeszcze tak było?
Wie pani co, do którego roku te ruiny to jeszcze były? Trwa, coś bym powiedziała, tak może 2 lata. Szkoda. Mi jest po prostu szkoda. Ja się zajmuję historią regionu od co najmniej od 30 lat. No takich osób może nie ma dużo, bo to mówią, że to są osoby nawiedzone. Ja lubię te wszystkie stare rzeczy, lubię je ocalić od zapomnienia. Dlatego, że jak kupimy coś w sklepie, to kupiliśmy i postawiliśmy je i stoi. A te stare przedmioty mają duszę. Jak pani u mnie była w biurze, to widziała też osoby, które zatrzymują się przed danym przedmiotem i się zaczynają historie rodzinne opowiadają. A zobacz, my to mieliśmy kiedyś w domu, a to żeśmy wyrzucili, a to było u babci, a to było u mamy. A więc historia tych przedmiotów żyje. I tej cementowni historia będzie żyła. Takich ludzi powinno być więcej, bo byśmy dużo, dużo rzeczy więcej ocalili od zapomnienia. Idziemy dalej?
Pewnie.
To idziemy dalej. Tylko dlatego, żeby opowiedzieć historię gasnącego potentatu, giganta, bo mówiło się też gigant. Ale jak my się tam przedrzemy przez te wertepy, na tych jest Portland Cement Fabric. Ja mam w domu, gdzie jest więcej napisów. Zaraz pokażę jeszcze inną. Przepraszam. Ty sobie kwiatki poczekaj. Resztki takie jeszcze z napisami świadczące o tym, że być może również i produkowano tutaj dachówki.
Chyba trochę na lewo.
Zbliżamy się do... Jak pięknie się zachował. Jak ładnie literki odnowione. No ślicznie. Quistorp Johannes, rok urodzin 1822, rok śmierci 1899, czyli żył 77 lat. Pod spodem Martin, czyli jego młodszy syn, urodził się w 1860, umarł w 1929 roku, żył zaledwie 69 lat. Wcześniej przed nami oni tutaj żyli. Tutaj my dopiero po wojnie żeśmy zasiedlili te tereny. Oni mieszkali tutaj przez setki lat. Tu się rodzili, szkołę kończyli, tutaj chowali swoich bliskich, zawierali śluby, ludzie umierali i się rodzili. Oni tutaj byli na tej ziemi. My stawiając stopę tu czy tam, to chodzimy ścieżkami dawnych mieszkańców. Oni tu byli. I oni tu są, bo zostały ich kości na cmentarzach. Może nie tu, ale oni w tym parku też chodzili. Oni te budynki, które stoją, ten zakład tej cementowni, czy inne różne dobra, to my żeśmy, co tutaj żeśmy zasiedlili te ziemię, to żeśmy po nich, można powiedzieć, jesteśmy taką kontynuacją. Chociaż nie możemy się też tak chwalić, że oni nam to zostawili. Oni nam tutaj, tu zostało, ale z drugiej strony, na przykład, tak jak mój rodzic na Białorusi, no Niemiec wszystko spalił, czy pod Warszawą, skąd mama pochodzi, też nic nie zostało. Więc z jednej strony ludziom zabrali, a z drugiej strony ludziom dali, dlatego no, ich wysiedlono stąd. Takie są zawirowania historii.
To gdzie teraz postawimy te stopy?
Gdzie my teraz postawimy stopy? Idziemy dalej zobaczyć Diabelski Mostek, idziemy zobaczyć jeziorko i wracamy z powrotem. Tu się kończy nasza historia, w tym parku, przy tym obelisku.